Serdecznie witam was, bracia i siostry. I od razu powiem, to wielki przywilej i zaszczyt dla mnie, dla mojej rodziny, być z wami na 8. kongresie. Mała korekta, z ewangelistami nigdy nic nie wiadomo. Dlatego z tym wezwaniem to poczekajmy do końca. Pierwszy wieczór jest niełatwym wieczorem dla kasnodziei. Zdaję sobie sprawę z tego, bo wszyscy jesteśmy po podróży. Ale gdy Pan zaczyna działać pośród nas, to wszystko może się wydarzyć. Amen? Jest taki dobry czas dla usługującego w pierwszy wieczór, dlatego że nie ma ograniczeń w czasie nabożeństwa. Nie ma żadnego ogniska, koncertu. Jest nabożeństwo i koniec. Pogoda niezbyt dobra. Wszyscy są w sali. Oczywiście na spacer pod parasolem można też pójść. A więc nie wiem, co się wydarzy dziś wieczorem. Jestem do dyspozycji Bożego Ducha. I chciałbym wykorzystać czas. I wierzę, że Pan też chce wykorzystać ten czas, który nam daje. Jest to biblijne, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. A więc chcemy wykorzystać ten czas. I jest to wspaniałe, że możemy być razem, odpoczywać, słuchać Bożego Słowa, być jako Kościół razem. A gdy byli razem na jednym miejscu, miejsce się zatrzęsło i zostali ponownie napełnieni Duchem Świętym. Amen? I będzie taki wieczór, kiedy będziemy prosić Pana, będziemy się modlić razem, by Duch Święty dotknął nas. Odświeżył, napełnił, bo bardzo tego potrzebujemy. Jako Kościół, każdy z nas indywidualnie, w naszej służbie, w naszym życiu codziennym, w codziennych zmaganiach, potrzebujemy Bożej mocy. Amen. I Duch Święty jest nam dany i będziemy się modlić, aby Jego namaszczenie zstępowało na nas pośród wszystkich wykładów, zwiastowanego słowa. Będziemy otwierać nasze serca na działanie Bożego Ducha. Ale chciałbym, abyśmy spędzali ten czas nie tak sztywno, spięci, ale radośnie, z otwartym sercem, poznając siebie, otwierając się przed Panem, uśmiechając się, jak było tu powiedziane. Dlatego może w naszych przekazach słowa będą przewijać się różnego rodzaju żarty czy śmieszne wypowiedzi. I wierzę, że będzie nas to scalać i urozmaicać naszą posługę. Ale przede wszystkim chcemy położyć nacisk na Boże Słowo. Amen. Boże Słowo. Ale nim będę czytał i zapowiem, o czym będę dziś usługiwał, chcę przeczytać e-maila, którego otrzymałem. Dwa e-maile przeczytam dzisiaj. Jeden śmieszny, drugi bardzo poważny. Dlatego, że jest to kongres połączony z wakacjami, z wypoczynkiem. Pozwolę sobie przeczytać na początek o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce, gdzie z powodu błędu w adresie e-mailowym miała miejsce pewna katastrofa. A więc posłuchajcie. Pewna para w średnim wieku z północnej części USA zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się pojechać na dół na Florydę i zamieszkać w tym hotelu, w którym spędziła noc poślubną 20 lat wcześniej. Mas, czyli mąż, miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej. Po zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił wysłać maila do żony. Niestety omylił się o jedną literę i mail znalazł się w ten sposób w Houston, u wdowy po pastorze, która właśnie wróciła do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondolencje od rodziny i przyjaciół. Jej syn znalazł ją zemdlaną przy komputerze i przeczytał na ekranie. Do moja ukochana żona. Temat: jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery i wolno wysłać maila do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. Wszystko jest przygotowane na twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że twoja podróż będzie również bezproblemowa jak moja. PS. Tu na dole jest naprawdę gorąco. To tak humorystycznie na początek, aby rozładować atmosferę, bo tak, gdy zacząłem mówić, odczułem taką powagę na tym kongresie. Ale ja rozumiem po tych wszystkich zapowiedziach, informacjach, ogłoszeniach, które też powołują nas do pewnej dyscypliny, mogliśmy się czuć poważnie. Ale chciałbym, abyśmy otworzyli nasze serca przed Panem. I to, o czym chcę dziś mówić, wierzę, że może, niekoniecznie musi, ale może wytyczyć nam pewien cel naszych spotkań, cel tego tygodnia, który jest przed nami. Mamy wspaniałych wykładowców. Jest i będzie poruszany wspaniały temat. Powiem wam, że od jakiegoś czasu, i gdybyście zapytali osoby z mojego zboru, to potwierdzą, w swoim zborze podjąłem się zwiastowania na temat listów Pana Boga do Kościoła, do zborów. I to, co będzie tu przedstawiane przez wykładowców, będę sam chłonął, bo widzę, że jest w tym pewne przesłanie, które Bóg ma dla Kościoła i dla nas, wierzących w Polsce. Byłem niesamowicie wzruszony, kiedy usłyszałem od mojego przyjaciela Piotra, który zdał mi relację z konferencji z Dawidem Wilkersonem. Niestety nie mogłem być, bardzo boleję, że nie mogłem być w Wrocławiu. I kiedy mi powiedział, że Dawid Wilkerson miał słowo do narodu, opierające się na liście do zboru Filadelfii, byłem poruszony, gdyż rozmawiałem z nim w poniedziałek, a w niedzielę w swoim zborze usługiwałem na ten temat. Wierzę, że Bóg pragnie mówić do nas i ma plan dla swego Kościoła w Polsce, a my tym Kościołem jesteśmy. Amen? I wierzę, że przygotowuje nas Pan do wielkich rzeczy. A to, co Bóg chce uczynić, wielkie rzeczy, które chce uczynić w Królestwie Bożym, zawsze rodzą się w bólu, doświadczeniach i w cierpieniu. To, co Bóg chce uczynić, nie przychodzi łatwo. To nie jest coś na skinienie palcem czy na pstryknięcie palcem. Bóg chce zmieniać nas, Kościół. Chce oczyszczać Kościół, chce kształtować Kościół, aby mógł użyć swój Kościół jako narzędzie swej chwały i zamanifestować swoją moc i potęgę tutaj na ziemi. Amen? A my jesteśmy Jego Kościołem. I Bogu za to chwała. Dlatego wierzę, że Pan będzie mówił do nas i dzielę się dzisiaj w tej pierwszej mojej usłudze słowem, którym żyję. W kilku miejscach, odwiedzając zbory w Polsce, usługiwałem już. Jeśli słyszeliście to zwiastowanie, posłuchajcie jeszcze raz. Dlatego, że i Pan Jezus wiele razy powtarzał: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. A więc nie jest źle usłyszeć dwa razy to samo. A gdy zwiastuję, zawsze coś świeżego chcę wpleść w moją posługę. A więc jeśli jest to ta sama, jest trochę inna. A więc otwórzmy nasze serca i otwórzmy Biblię. Mam nadzieję, że wszyscy przyszli z Bożym Słowem. Podnieście Biblię do góry. Macie Boże Słowo? Halleluja. A teraz niech staną ci, którzy Biblii nie mają. Ja nie mówiłem poważnie, siadajcie. Ale dobra rada dla tych, którzy Biblii nie macie Pisma Świętego przy sobie, teraz, dzisiaj, w ten wieczór zabierzcie sąsiadowi. Abyście mieli. Oczywiście też żartuję. Przynośmy Boże Słowo, bo będzie nam potrzebne na wykładach, na nabożeństwach, aby czytać wspólnie, aby śledzić to, co będzie tutaj zwiastowane. Otwórzmy drugą Księgę Królewską. Druga Księga Królewska, rozdział 6. Bardzo mocno przeżyłem to słowo niedawno, dlatego pozwolę sobie i dziś, wieczór, na początek naszego kongresu, tym słowem z wami dzielić. Będę czytał pierwszych 7 wierszy 6 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Jeśli będę długo szukał, to wybaczcie mi, ale mam nową Biblię, nie mogę się do niej przyzwyczaić. Pocieszył mnie pastor Józefowicz, mówi, że to jest, w tej Biblii jest to samo napisane, co w tamtej, także wierzę, że będzie dobrze. 6 rozdział. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Nim zastanowimy się nad tym tekstem, jeszcze chcę się powołać na dwa wiersze, dwa wersety, które zapisane są w księdze Ezdrasza. I gdy usługuję na ten temat, odwołuję się do tych wersetów, dlatego że coś bardzo ważnego chcę na początek zaakcentować. Otóż w księdze Ezdrasza, w pierwszym rozdziale, w wersecie pierwszym, mamy wspaniały tekst. Tekst, który porusza moje serce i pobudza mojego ducha. Już o tym chcę powiedzieć. Otóż czytamy w pierwszym wierszu, że w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, proroka, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, i do tego miejsca, tam dalej jest zapisane, aby wybudował świątynię dla Pana w Jerozolimie. Co akcentuje? Akcentuje to zdanie, w którym czytamy, że pobudził Pan ducha Cyrusa. Jeśli Bóg był w stanie pobudzić ducha króla pogańskiego, aby tenże wypełnił wolę Bożą, słowo zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, o ileż bardziej Pan chce poruszyć naszego ducha, mojego ducha, twojego ducha, aby to, co Bóg zaplanował, to, co Pan przygotował, się wypełniło. Amen? Powiem jeszcze więcej. Potrzebujemy, aby Pan poruszał naszego ducha, aby pobudzał naszego ducha. Gdyż to słowo pobudził, możemy rozszerzyć, pogłębić, powiedzieć: poruszył, dotknął, przemieszał wewnątrz. Potrzebujemy takiego poruszenia Bożego Ducha każdego dnia. Dlaczego? Dlatego, że tyle rzeczy dzieje się w naszym życiu. Mamy tak wiele obciążeń, tak wiele obowiązków. Czujemy się wiele razy zmęczeni. Życie biegnie w szybkim tempie. I na tej drodze potrzebujemy, aby Pan poruszał naszego ducha, aby przypominał nam na nowo, co jest Jego wolą, jaki ma plan dla nas, co przygotował dla nas, co jest Jego wolą dla naszego życia. Abyśmy nie zboczyli z drogi, abyśmy nie zboczyli z kursu, ale szli za Panem. Gdy gotujemy, nie jestem kucharzem i moja żona to może poświadczyć, niech Pan broni, abym ja się wziął za gotowanie. Ostatnio moja żona wyjechała na konferencję dla kobiet. 3 dni byłem z dziećmi. One nie wiedziały, co mają zrobić, bo pytały mnie co chwilę, to będzie 3 dni jajecznica? Jak my to przeżyjemy? Bo nie umiem gotować. Ale jedno wiem, że jeśli się gotuje, jeśli na ogniu stoi garnek i gotuje się zupa albo gulasz, to trzeba mieszać, bo jeśli się nie miesza, to się przypala. A jak się przypala, to wydostaje się na zewnątrz nieprzyjemny zapach. Zgadzacie się, siostry? Dobrze mówię? Trzeba mieszać, bo gdy się miesza to, co się gotuje, to wtedy ta woń, ten zapach jest zupełnie inny. Wtedy ta woń, która się unosi, pobudza apetyt. Biblia powiada, że mamy być wonnością Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy być Jego wonią. Mamy być wonią, która sprawia pragnienie Chrystusa. To my jesteśmy powołani, aby sprawiać pragnienie w sercach ludzkich, by szukali Boga. Ale aby to mogło się wydarzyć, potrzebujemy poruszenia, przemieszania, pobudzenia. I Pan wie, że chce pobudzić naszego ducha na tym kongresie. Chce poruszyć naszego ducha. Abyśmy byli mocni w Panu, abyśmy wzmacniali się mocą Jego potęgi, abyśmy byli wierni Jego Słowu, abyśmy żyli życiem świętym, abyśmy kochali Boga ponad wszystko i abyśmy wydali świadectwo, które sprowadzi żniwo i przyniesie poruszenie, abyśmy byli ludźmi Bożymi, takimi, jakimi Bóg chce nas mieć. Amen. I Bóg chce do nas przemówić i wierzę, że przemawiał będzie. Bardzo ciekawy tekst w drugiej księdze królewskiej. Ja słyszałem wiele kazań na ten temat. Wiele razy czytałem to słowo. I dziś wieczorem chciałbym podzielić się 3 myślami, które są zawarte w tym tekście, które poruszyły moje serce, spowodowały, że sam zastanowiłem się nad moim życiem, moim powołaniem, a także pokazały mi pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą pojawić się na naszej drodze, drodze służby, drodze życia z Bogiem. Pierwsze przesłanie, które widzę w całości tego tekstu, jest bardzo proste. Otóż odczytuję w tym tekście, choć nie jest tu wyraźnie to zapisane, jak ważną rzeczą jest pielęgnowanie, rozumienie zasady siania i zbierania. Jest to biblijne pojęcie. Ja widzę, że ta zasada działa na poziomie naturalnym i ponadnaturalnym. Na tym poziomie naturalnym ta zasada siania i zbierania działa dla wszystkich jednakowo, dla wierzących i niewierzących. Bóg powiedział w jednej z ksiąg mojżeszowych, w drugiej księdze mojżeszowej, o ile dobrze pamiętam, w 8 rozdziale, 22 wersecie, że będzie, dopóki ziemia istnieć będzie, będzie dzień i noc, będzie czas siania i zbierania, a więc będzie czas sadzenia i żniwa, dopóki ziemia istnieć będzie, będziemy siać i będziemy zbierać. Dlatego my, chrześcijanie, dzieci Boże, wierzący, musimy zrozumieć, jak ważna jest to zasada. Gdy patrzę na to, co nas otacza, to widzę, że wielu ludzi rozumie tą zasadę. Rolnicy rozumieją zasadę siania i zbierania. Oni nie mają z tym problemu. Oni sieją z wiarą, że będą zbierać. Pamiętam czas, gdy byłem dzieckiem, ja wychowałem się na wsi. Moi rodzice, gdy zbierali żyto czy pszenicę, zawsze odkładali część, wybierali najlepszą część, najładniejszą pszenicę, aby odłożyć ją na bok i mieć na zasiew. I to nie można było ruszyć. Bo gdybyśmy spożyli tą pszenicę, którą mieliśmy na zasiew, to nie byłoby żniwa na następny rok. Ogrodnicy znają tą zasadę, sadzą drzewa po to, by zbierać owoce. Nawet pójdę dalej. Gracze na giełdzie znają tą zasadę, dlatego że inwestują w giełdę po to, aby powiększyć swoją majętność. To jest świat. I ta zasada działa. Z tą giełdą to różnie jest, zwłaszcza u nas. Ja nie mam pojęcia o giełdzie, bo nie gram, ani nigdy nie grałem. Ale wiem, że ludzie to robią. Zasada siania i zbierania. Jeśli popatrzymy na duchowe życie, to ta zasada jest ta sama. Tylko przejawia się w wymiarze ponadnaturalnym. Oto Biblia powiada, że to, co zasieję, to i zbierać będę. To, co będę siał w moje życie, w życie innych, w życie mojej rodziny, to zbiorę. Jest to bardzo ważna zasada, o której mówi apostoł Paweł. I mówił on o tej zasadzie w liście do Galacjan. I powiada w 6 rozdziale, w wersecie 7, powiada, nie błądźcie. A więc mamy tendencję do błądzenia. Zgadzacie się ze mną? Mamy tendencję do błądzenia. Apostoł Paweł widział to w zborze w Galacji, że wierzący potrafią błądzić. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Amen? Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I teraz? Albo to jest prawdą. I apostoł Paweł ma rację. I wiemy, że ma rację. Amen? Albo apostoł Paweł nas okłamał. Co odrzucam kategorycznie. Nie okłamał nas. On powiada, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje z ciała swego, z ciała rządź będzie. Jeśli chrześcijanin sieje dla ciała i sieje z ciała w swoje życie i sieje dla ciała w swoim życiu, to z ciała zbierze. Ale jeśli sieje z ducha, dla ducha i z ducha Bożego, z ducha rządź będzie. Amen? To jest obietnica. Apostoł Paweł nam ją daje. A więc powiada, nie błądźcie. I oto, gdy wracamy do naszego tekstu, do drugiej Księgi Królewskiej, mamy przepiękny obraz. Bardzo porusza mnie to, co czytamy na początku. Oto uczniowie proroccy Elizeusza powiadają, jest nam za ciasno. Musimy rozbudować to miejsce. Powiększyć go. To jest niesamowite przesłanie. To jest przesłanie, które pokazuje nam Bożą wolę i Boży plan odnośnie naszego życia. Bóg chce, abyśmy się rozwijali. Abyśmy rozrastali się w duchu. Abyśmy zmieniali nasze życie na lepsze. Abyśmy byli otwarci na Boże przemiany. Aby było nam ciasno, gdy jesteśmy bezustannie w jednym miejscu. Ktoś powiedział tak, gdy robisz ciągle to samo, będziesz miał zawsze to samo. Gdy będziesz ciągle w tym samym miejscu, to ciągle to samo będziesz oglądał. Bóg jest Bogiem, który przed do przodu, który chce nas prowadzić i chce pokazywać nam w naszym życiu nowe, wspaniałe rzeczy Jego Królestwa. Amen? Ja nie wierzę, że mam pozostać w tym miejscu, w którym jestem. Bóg chce, abym się rozwijał, abym budował moje duchowe życie, abym wzrastał. Chociażby apostoł Paweł powiada, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, postępowałem jak dziecko, ale teraz urosłem, na męża wyrosłem i zaniechałem tego, co? Dziecięce. Amen. A więc musimy mieć tą wizję, że tak powiem, w cudzysłowie dla swojego życia. Panie, chcę się rozwijać. Jest mi ciasno w tym miejscu, w którym jestem. Chcę Cię więcej poznać. Apostoł Paweł powiada, chcę Ciebie doznać i poznać jeszcze więcej, doświadczyć Twojej mocy. I mówi to u schyłku swojego życia. Chcę Go poznać. Chcę więcej o Nim wiedzieć. Chcę Go więcej doświadczyć. I to prowadzi mnie do miejsca szukania Pana, doświadczania Jego, oglądania Go w moim życiu, w moim postępowaniu, w mojej służbie, w mojej mowie, we wszystkim, kim jestem, aby Pan dał mi większe mieszkanie, duchowe mieszkanie. A gdy myślimy o Kościele, o zborze, to warto mieć także taką wizję. Jest nam za ciasno. O, chcemy więcej. Panie, pragniemy więcej ludzi pozyskać. Chcemy zburzyć te mury, nie w tym sensie fizycznym, ale duchowym. Chcemy wyjść poza nie, bo jest nam ciasno tutaj. Chcemy, Panie, oglądać większe rzeczy. Więcej ludzi zbawionych, więcej ludzi poruszonych, więcej ludzi wyzwolonych, więcej ludzi uzdrowionych. Amen? Jest nam za ciasno. I to było wspaniałe pragnienie. I myślę, że to pragnienie może się zrodzić w sercu każdego z nas. A to prowadzi nas do słowa. Amen. To prowadzi nas do modlitwy. To prowadzi nas do przeżyć z Bogiem, jakich może nie mieliśmy wcześniej. A Biblia powiada, że Jego łaska każdego poranku. Amen. Jest świeża i nowa. Tak jak kiedyś na pustyni, gdy Bóg prowadził swój naród. Biblia mówi nam, że manna codziennie rano była świeża. Bóg mówił, nie gromadźcie jej z poprzedniego dnia, bo się zepsuje. Zbierajcie rano świeżą. Jest dobrze żyć świeżymi rzeczami od Pana. Jest dobrze żyć świeżym słowem. Każdego poranka jest dobrze mieć społeczność z Panem każdego dnia, aby coś nowego, coś świeżego z Nim przeżyć. Halleluja. Jest mi ciasno. Różnego rodzaju ciasnota może być w sercach naszych. Może być ciasno, bo nie ma miejsca na Pana. Bo tak bardzo żeśmy napełnili siebie różnego rodzaju rzeczami, że Pan mówi, jest tam za ciasno, nie mogę się tam zmieścić. Ale nie o takiej ciasnocie mówimy. Mówimy o ciasnocie przeżyć, potrzebie, pragnieniu, aby powiększać, rozbudowywać. I oto, gdy zwrócili się do Elizeusza, on mówi jednym słowem, idźcie, zbudujmy to miejsce większe. I oto przejdę do drugiej myśli. A jeden z nich rzekł, pójdź z nami. Racz pójść z nami. Potrzebujemy Ciebie. Musisz pójść z nami, bo jeśli nie pójdziesz z nami, to nie idziemy. I dochodzę do drugiej myśli, którą chcę Wam przedstawić i chcę się nią z Wami podzielić. Otóż brzmi ona bardzo prosto. Bez Boga nic uczynić nie możemy. Jeśli Pan nie będzie z nami, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15 rozdział, możemy to odczytać, beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc jeśli chcemy iść, jeśli chcemy doświadczać Boga, przeżywać Boga, chcemy budować Boże Królestwo, chcemy służyć w naszych zborach, chcemy służyć Panu i Kościołowi, musimy powiedzieć, Panie, Ty chodź z nami, bądź ze mną. Biblia mówi, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Amen? Jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg ze mną, nie muszę się bać, nie muszę się lękać, nie muszę się obawiać. Jeśli Pan pozwoli jednego wieczoru podczas moich usług, chciałbym usługiwać na temat Psalmu 23 i chciałbym się modlić z tymi, którzy ciągle tutaj na ziemi, idąc za Panem, są sparaliżowani lękiem i strachem i niemocą wiele razy, gdy pojawiają się różnego rodzaju trudności na Waszej drodze, dlatego że Pan wyzwolił nas od wszelkiego lęku. Możemy mieć obawy, być ostrożnymi, możemy mieć pytanie, Ale Biblia powiada, że lęk, strach, który paraliżuje, ma duchowe podłoże, a my nie otrzymaliśmy ducha tego świata. Amen? Ale ducha, który jest od Pana. Ducha miłości, mocy i powściągliwości. Będziemy się modlić, aby duch lęku został złamany w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli wolni, bo do wolności nas Bóg powołał. Halleluja. Jeśli Pan z nami, to jest bardzo ważna myśl. Słyszałem takie świadectwo. Oto jeden duchowny po 17 latach swojej służby stwierdził, odkrył dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest Bóg. Wspaniałe odkrycie. I po drugie, że On nim nie jest. Ten komfort, to oparcie, które mamy, polega na tym, że to nie ja jestem Panem, nie ja jestem Bogiem, to nie ja jestem Alfą i Omegą, wiedzą i początkiem i końcem, to nie ja, tylko Bóg w moim życiu. Amen? Czy widzieliście kiedyś żółwia na słupku płotu ogrodzeniowego? Żółwia. Wiecie, takie słupki przy ogrodzeniu stawiają teraz coraz ładniejsze, bo te domy i ogrodzenia coraz ładniejsze. I gdybym ja zobaczył żółwia na słupku płotu, to bym od razu pomyślał, że ktoś go tam podniósł i położył. Tak? Że on tam nie wyszedł. I tak ma być w naszym życiu. Cokolwiek chcemy osiągnąć, czy dokądkolwiek chcemy dojść, musimy mieć to poczucie, czy to odczucie wewnętrzne, że nie dojdę, niczego nie osiągnę, jeśli Pan nie weźmie mnie za moją skorupę i nie podniesie mnie do tej wysokości, do której mam dojść. Bez Boga nic uczynić nie mogę. Dlatego uczniowie mówią do Elizeusza, pójdź z nami. Sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nic zbudować. Nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Nie chodzi o to, kochani, abyśmy byli ekspertami od Pana Boga. Można być ekspertem od Pana Boga i czuć się jak zoolog, który dobrał się do żaby i stał się ekspertem żaby. I pociął ją na kawałki, rozcinał jej brzuch, odcinał nogi, uciął głowę, bo chciał poznać żabę. Poznał ją w 100%, ale co się okazało, że żaby nie ma. Obyśmy nie doszli do takiej pozycji ekspertów, którzy wszystko wiedzą, wszystko rozumieją, ale gdy się oglądają w koło, gdzie Pan, gdzie jest Bóg w moim życiu? Gdzie jest Jego obecność? Gdzie jest Jego chwała? Lepiej być skromnym, rozwijającym się, poznającym, polegającym na Panu żółwikiem, którego Pan bierze za skorupę, podnosi i mówi, ty tu, chłopie, nie wyjdziesz, ale z moją pomocą możesz się dostać nawet na ten wysoki słupek. I to jest piękne. Amen? A więc z Bogiem wszystko jest możliwe. Gdy jesteśmy prowadzeni przez Pana, gdy On jest obecny w naszym życiu, gdy Jego chwała wypełnia nasz codzienny dzień, gdy Jego Słowo jest naszą rozkoszą, gdy Pan prowadzi nas, wtedy wszystko jest możliwe. Przezwyciężymy trudność za trudnością. Niedawno nasze zboże przeżyliśmy kilka takich wspaniałych cudów. I wiemy, że to Pan, że nikt z nas, żaden człowiek, Jego obecność, Jego działanie. Taka dziewczyna, Agnieszka, gdy modliliśmy się z nią, to nie miałem pojęcia, że ona ma tylko jedną nerkę, że już jednej nie ma. Była na przepustce ze szpitala. Miała infekcję tej jednej nerki, która jej pozostała. Zatkany przepływ moczowy. Infekcja przenosiła się do ciała. Nie mogła oddać moczu. I była operacja przygotowana na środę. Była tylko na weekend, sobota, niedziela, na przepustce. I modliliśmy się, prosiliśmy Pana. Wołaliśmy do Niego na kolanach, modliliśmy się. Panie, Ty jesteś Bogiem cudów. I Ty jesteś obecny. Pojechała do szpitala. Zrobiono badania w poniedziałek, przygotowujące do operacji. Przyszedł lekarz z tą całą teczką dokumentów, wyników badań. Usiadł na łóżku i mówi, no co ja mam z tym zrobić? Niech mi pani powie, co ja mam z tym zrobić? Ona opowiadała o tym w środę na nabożeństwie, zamiast być na stole operacyjnym. Co ja mam z tym zrobić? Niech pani się ubiera i idzie do domu. Tu jest zdrowa nerka. Tu nie ma żadnej infekcji, tu nie ma żadnej dolegliwości, tu nie ma żadnego problemu. Proszę się ubierać i iść do domu. Bóg jest Bogiem cudów. Halleluja. A później kolejna siostra nasza, która pojechała z dzieckiem do kliniki w Chorzowie i tam, aby skrócić opowiadanie, złapała bakterie do krwi, bakterie w szpitalu. Przez tydzień leżała w gorączce ponad 40 stopni. Majaczyła. Lekarze chodzili obok niej i nie wiedzieli, co mają zrobić. Co to za dolegliwość? Pojechaliśmy w sobotę do niej w tamtym tygodniu. Stanęliśmy koło łóżka i zaczęliśmy głośno, jak typowi zielonoświątkowcy Dnia Zielonych Świąt, modlić się, aby ta choroba ustąpiła w imieniu Jezusa. Ja nie wiem, czy w zborze modliłem się tak głośno jak tam. Później, kiedy wychodziłem, te panie, które leżały, mówią, dziękujemy za dobre słowo, dziękujemy za dobre słowo. Ja w ogóle nic nie głosiłem, tylko się modliłem. Żona mi mówi, całe kazanie powiedziałeś w tej modlitwie. I powiedziałem jej wychodząc, dziewczyno, siostro, we wtorek spotykamy się na grupie i będziemy Bogu dziękować za twoje uzdrowienie. Kiedy mieliśmy spotkanie, już w sobotę wieczorem miałem spotkanie z liderami ze zboru. Dostałem SMS-a, pastorze, chwała Bogu, czuję się już coraz lepiej, gorączka odeszła. W poniedziałek następny SMS, ja już jestem spakowana, wychodzę do domu. Bóg jest wielki. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg dokonuje tego, o co Go prosimy, poprzez to, że jest obecny pośród nas. A więc potrzebujemy Jego obecności. I trzecia myśl, aby nie przedłużać. Czy mam już skończyć? No bo jak chcecie, to ja skończę. Halleluja. Fidel Castro 7 godzin przemawiał. A nie ma Ducha Świętego, ani nie jest nowonarodzony. Dlatego może 7 godzin przemawiał. I trzecia myśl. I mam pragnienie, aby o to się dziś wieczór pomodlić. I oto ten obraz. A jeden z nich obalał pień. I to mnie najbardziej poruszyło w tym tekście. To jest główne przesłanie. Gdy obalał pień, nagle jego siekiera spadła do wody. Spadła do wody. Utracił narzędzie, którym pracował. Utracił narzędzie. On mówi jeszcze, ach mój Panie, ona była pożyczona. Wiecie, kochani, wszystko co mamy dzięki łasce Pana. Amen? To nie jest nasze. To nie są nasze zasługi. Wszystko co potrafimy dzisiaj, potrafimy dzięki Panu. Wszystko to, kim jesteśmy, to dzięki Panu. Wszystko co mamy, dzięki Panu. To zostało nam dane. Także służba, którą wykonujemy, nasze powołanie, zdolności, to co potrafimy zrobić dla Boga, jest nam dane, jest jakby udzielone, pożyczone. I oto teraz zdarza się nam, którzy służymy, którzy pracujemy, którzy rąbiemy. To też obraz. Żeby coś zbudować, trzeba pracować. Królestwo Boże to nie królestwo leniwców. Paweł powiada w mozole, w trudzie i w znoju. Znacie te akcenty? To nie przychodzi łatwo. Ten obraz rąbania. Ja ostatnie 18-20 lat nie pracuję fizycznie, ale kiedyś pracowałem. Teraz to kara mnie dopada, kiedy na przykład ostatnio, moja żona jest świadkiem, musiała masować mnie co wieczór, kiedy wziąłem się za rąbanie drewna. Do kominka. Przywieźli 5 kubików. Takich klocków, wiecie. Mokrych, dębowych, bukowych. To ja za siekierę. moje ręce duchownego, wiecie, gładziutkie, takie bez takich, jak to się nazywa, plęskierze, tak? U nas tak mówią przynajmniej na Śląsku. I rąbię. I za chwilę i gdzieś tu strzeliło. I ręce całe jakieś bąblami pokryte. Ale to mi obrazuje, że Królestwo Boże i słudzy Bożego Królestwa to ludzie, którzy pracują, którzy się angażują i rąbali. I ten jeden rąbię drzewo, rąbię te belki, nagle utracił narzędzie, spadła siekiera do wody. To obrazuje, to coś chce nam powiedzieć. I moje pytanie dziś jest takie. Może coś utraciłeś? Może twoje narzędzie gdzieś upadło do wody? Może gdzieś zgubiłeś to, co miałeś kiedyś? Tą pasję, ten entuzjazm, ten żar modlitwy, to dzielenie się o Jezusie Chrystusie z innymi, to, że z odwagą szedłeś do ludzi, że nie było ci wstyd się przyznać, że jesteś dzieckiem Bożym. Może gdzieś zgubiłeś swoje narzędzie? Pracując, rąbiąc. I dziś jest czas, aby powiedzieć, ach mój Panie, potrzebuję tego narzędzia z powrotem. Może ustała modlitwa. Może coś się stało z twoim życiem modlitewnym. Nie wiem, bo to takiego maila otrzymałem. Jest to informacja o śmierci. Tak zwana klepsydra. Odczytać wam? Bardzo smutna. Gdyż te informacje zawsze wnoszą smutek. Pani godzina modlitwy nie żyje. Taki tytuł. I posłuchajcie. Po długiej chorobie zmarła nasza niezapomniana pani godzina modlitwy z parafii obojętności przy ulicy Świeckiej. Urodziła się przed wielu laty podczas duchowego przebudzenia, odżywiana żywym świadectwem i pieśniami uwielbienia, wyrosła na silną córkę. Przez długi czas była jedną z ważniejszych i aktywnych członkiń naszego zboru. Od kilku lat siostra godzina modlitwy cierpiała na usztywnienie kolan, w następstwie czego osłabła. Jej starsza siostra, godzina biblijna, zmarła już wcześniej na podobne cierpienia. Dwaj lekarze, specjaliści, doktor Dobre Uczynki i doktor Przyjaciel Świata, trudzili się, aby znaleźć przyczynę jej choroby i uzdrowić. Próbowali wyleczyć drogą zmarłą, stosując zastrzyki organizacyjne, spotkania przy kawie, loterię fantową, i różne inne nowe metody. Lecz jakiejkolwiek poprawy nie przyniósł nawet głośny blues z towarzyszeniem jazzu i ich odbijające się o ściany półpustego nowoczesnego budynku kościelnego echo. W końcu nasilająca się gorączka telewizyjna zabrała naszą wierną. Sekcja zwłok wykazała, że nieszczęsna spożywała zbyt dużo lektury rozrywkowej, wskutek czego brakowało jej odpowiedniego pokarmu. To spowodowało zanik pokuty i postu. Brak wiary i gorliwości dla Boga doprowadziły ją bezpowrotnie do śmierci. Brak miłości wierzących przyspieszył jej zgon. Jej ostatnie słowa dotyczyły jednak służbowych poleceń. Mowę pogrzebową wygłosił doktor teologii Logus Babel na podstawie słów czyń sprawiedliwość i nie lękaj się. Sławił ją wieloma pięknymi słowami i dał ją jako przykład do naśladowania. Jej ziemska powłoka spoczywa na cmentarzu minionej wspaniałości. Pogrążeni w smutku członkowie rodziny. Zgromadzenie ostrożnych, Unia Senacka Powierzchownych, Ekumenia Bojaźliwa, Laodycea Pyszna i jej dzieci. poskryptum. Wizyty kondolencyjne niepożądane. Na pamiątkę o zmarłej drzwi kościelne w środę będą zamknięte. Z wyjątkiem trzeciego tygodnia, w którym grupa ewangelizacyjna zbierze się na próbę przedstawienia teatralnego. I to mnie przeraziło. Ktoś wysłał takiego maila. Przy pracy. Och, mój Panie, moja siekiera upadła do wody. Moje narzędzie. Czy wiecie, że modlitwa jest naszym najwspanialszym narzędziem? To nasze najwspanialsze narzędzie. Modlitwa. I ja nikogo nie chcę osądzać, ani nie zadaję nikomu pytania. Tylko mam prośbę, abyśmy każdy sam wejrzał w swoje życie i zobaczył, jak ostra jest siekiera modlitwy. Czy w moim życiu żyje godzina modlitwy? Nie mówię godzina, czas modlitwy. Czy mam czas, aby się modlić? Czy mam czas, aby budować, aby pracować, aby rąbać, modląc się? Czy mam czas, aby wołać do Pana, aby wstawiać się i prosić za ludźmi, którzy giną w grzechu? Czy mam to narzędzie w moim ręku? Czy może gdzieś to narzędzie zgubiłem? Ile w moim sercu jest pasji, by wielbić Pana, by dziękować Mu, by Mu oddawać chwałę? Ile w moim sercu jest pasji za tymi, którzy giną? Czy mam to narzędzie ewangelizacyjne w moich ustach, w moim sercu, aby iść i mówić o tym, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił w twoim i moim życiu? Czy mam to narzędzie? Czy może dzisiaj musimy zrobić to samo, co zrobił uczeń Elizeuszowy? Ach, mój Panie! I zwrócił się w odpowiednim kierunku. Możemy zawołać do Pana. Wiecie, Bóg jest dobry. Bo Ewangelia jest także dobrą nowiną. Amen? On powiedział, trzciny nadłamanej nie dołamie i ognia, który ledwo płonie, nie dodepcze, ale roznieci na nowo ten ogień, uzdrowi nadłamaną trzcinę. On jest Bogiem dobrym. Gdy zawołamy do Niego, ach mój Panie, moje narzędzie gdzieś się zagubiło, Pan uczyni cud. Halleluja. Wierzymy w Boga cudów. Wiecie, kiedy patrzę na tę historię, to jest niesamowite. Ja widziałem, jak pływają kaczki po wodzie, jachty, łodzie. Moje córki, jak pływają. A siekiera, żeby pływała po wodzie? Tego chyba nikt z nas nie widział. Niesamowite. Wypłynęła na wierzch. Pan spowodował, że wypłynęła. Elizeusz mówi, wejdź, podnieś ją. Podnieś ją. Masz ją z powrotem. Wyciągnij rękę. Podnieś ją. Wyciągnij swoją dłoń dziś do Pana. Wyciągnij dłoń do Pana. Pan dziś chce na nowo podnieść ciebie, ożywić ciebie, zachęcić ciebie. Niech ten czas spotkań tutaj, podczas tego tygodnia, będzie takim czasem Bożego ożywienia, przebudzenia. Amen. Abyśmy mieli narzędzie w ręku. Abyśmy mogli dalej pracować. Abyśmy mogli dalej wykonywać naszą służbę. Abyśmy byli aktywni. Abyśmy nie chodzili i nie narzekali, że nie mamy narzędzia i nie wiemy, co zrobić. Ach, mój Panie. Ach, mój Panie. Godzina modlitwy może żyć w naszych sercach, w naszych domach. Amen. Jeśli będziemy siać z ducha zbierać będziemy. Jeśli będziemy siać z ducha w życie naszych dzieci, z ducha będziemy zbierać. Jeśli będziemy siać w nasze społeczeństwo, w sąsiadów, w nasze miasta, w nasze zbory, będziemy siać z ducha będziemy zbierać. A jeśli będziemy siać z ciała rządź będziemy. I to jest prawda. To, co siejesz, to i zbierzesz. Jeśli będziesz się modlił, zbierał będziesz owoce modlitwy. Jeśli będziesz narzekał, zbierzesz owoce narzekania. Jeśli będziesz krytykował, ciebie skrytykują. Jeśli będziesz potępiał, ciebie potępią. Jeśli będziesz plotkować, o ciebie plotkować będą. Jeśli będziesz kochać, ciebie będą szanować. Jeśli będziesz przebaczał i tobie wybaczą. Co siejesz, to i zbierać będziesz. Ten duchowy wymiar, ponadnaturalny, zasadę siania i zbierania. Jeśli będziemy siać Boże Królestwo naszą pracą, służbą i poświęceniem, będziemy zbierać owoc Królestwa. Halleluja. Pan Jezus powiedział, szukajcie pierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak czasami się wydaje, że szukamy wszystkiego innego i myślimy, że Królestwo Boże będzie nam dodane. Musimy mieć prawidłową kolejność. Amen? Powstańmy. Jeśli można prosić zespół na koniec, jeśli mi pozwolicie, mi 10 minut. 10 minut. Jest godzina 20, według planu kończymy. Ja zawsze staram się trzymać czasu. Ale jeśli pozwolicie mi 10 minut, abyśmy mogli się pomodlić. Nie wiem, czy zespół zna tą pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zespół z Bydgoszczy by nie znał. Nie wiem, czy ona jest na rzutniku, nie ma. Czy znacie tą pieśń? To jest moja ulubiona pieśń. To jest moja pieśń. Dlatego dzisiaj sobie ją zażyczyłem. Ale jest to piękna pieśń. Nie wiem, czy potrafimy zaśpiewać wszystkie zwrotki, ale przynajmniej jedną. Amen. Chcemy wznieść nasze ręce do Pana. Zwróćmy na Niego nasz wzrok. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Niech wszystko to, co ziemskie, zblednie. Halleluja. I jeszcze raz zaśpiewajmy. Chwała Ci, Panie. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wielkie Cię troska i grzy. Gdy troski, trudności gniotą Cię. Dzięki Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus.
Pierwszą zwrotkę wyżej.
I razem pierwsza zwrotka. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak piękny jest twarzy tej czar. Urok ziemski sprawdzi mnie zbledł. Panie, chwała Ci, Jezus. Pan jest obecny pośród nas. Pan jest na tym miejscu. Pan przechadza się pośród nas. On widzi nas, On zna nasze serca. On wie wszystko, co teraz przeżywamy. On rozumie nas najlepiej. Może niektórzy ludzie pokazują Ciebie palcem i Ciebie już przekreślili, ale Pan jest pełen łaski i miłosierdzia. Bóg kocha Ciebie. Jego obecność, Jego moc jest tu. Wypełnia to miejsce. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy zamknąć nasze oczy przed Panem. Halleluja Ci, Jezus. Zamknijmy nasze oczy teraz. Zamknijmy nasze oczy, nie otwierajmy. Znieśmy nasze ręce do Pana. Chciałem zapytać, czy tam coś się stało? Czy tam coś się stało? Zemdlała, czy tak się sunęła tylko pod Bożą mocą? Zasłabła, tak? Chcemy się pomodlić. Zamknijmy nasze oczy. Panie, dziękujemy Ci, że tu jesteś. Dziękuję za tą siostrę. Panie, dziękuję, że teraz ją podnosisz. Że Ty ją dotykasz teraz swoim duchem. Panie, tam gdzie stoją moi bracia i siostry i się modlą o nią, Panie, my wyciągamy nasze ręce. I teraz dotknij jej serca, dotknij jej ciała. dotknij ją, Panie, swoją mocą. Dziękujemy Ci, że jesteś teraz przy niej, że wszystko jest dobrze. Że wszystko jest dobrze, bo jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie. Bracie i siostry, jeśli czujesz, siostro, bracie, taką chciałbym dać szansę dzisiaj, że gdzieś zagubiłeś swoje narzędzie. Dobra nowina brzmi tak. Pan chce Cię podnieść. Chce Ci wybaczyć, chce włożyć to narzędzie w Twoją rękę. I chcemy się o Ciebie pomodlić. To będzie jedna modlitwa tylko tego wieczoru. I gdy będziemy śpiewać jeszcze raz tą pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa. Jeszcze raz zaśpiewamy. Jeśli masz potrzebę, by się o Ciebie pomodlić, byśmy się pomodlili, bym się ja pomodlił o Ciebie, bracia, którzy tu są, to gdy będziemy śpiewać tą pieśń, chciecie tu podejść do przodu. Może to być jedna osoba. I może to jest wieczór dla Ciebie. Może to jest więcej. Nie wiem. Bóg zna Twoje życie, Bóg zna Twoje serce. Bóg wie, jak wygląda Twoje życie modlitewne. Bóg wie, co się dzieje w Twoim życiu. I Pan chce Cię podnieść. Tę nadłamaną trzcinę chce uzdrowić. Chce ten ogień rozpalić na nowo. Gdy będziemy śpiewać, podejść do przodu. Podnieś swoje ręce do Pana i powiedz: Panie, oto jestem. Twoja służebnica, Twój sługa. Chcecie podejść. Śpiewajmy. Śpiewajmy. Ci, którzy pragną się modlić, możecie tu przyjść teraz. Gdy będziemy śpiewać. Aleluja. Tobie, Panie, dzięki. Ty jesteś Panem naszego życia. Ty jesteś Panem naszego życia. Dziękujemy Ci, Jezus. Jeśli pragniesz przyjść teraz, może jesteś zmęczony, zmęczona takim życiem, które prowadzisz, życiem duchowym. Czegoś ciągle Ci brak. Brakuje Ci. Może zgasło coś w Twoim życiu. Zwróć swój wzrok ponownie na Jezusa. Aleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Czy jeszcze ktoś? Chwała Ci, Jezus. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Bóg jest z Tobą, siostro, bracie. Jeśli zawołasz tak jak uczeń Elizeuszowy, ach mój Panie, potrzebuję tego narzędzia z powrotem. Chcę go mieć. Panie, moje życie modlitewne przygasło. Entuzjazm z życia z Tobą gdzieś zanikł. Bądźmy szczerzy z sobą. Chcielibyśmy się modlić. Chcieliśmy się modlić. Chcieli wyciągnąć swoje ręce do Pana. Chcieli powiedzieć: ach mój Panie, tak jak tamten uczyń. I swoimi słowami wołaj do Pana. Prosiłbym braci, może ci, którzy chcieliby się modlić, pastorów, aby podeszli. Chcemy wyciągnąć nad Wami nasze ręce. Chcemy się modlić. Panie, ja Ci dziękuję. Panie, ja Ci dziękuję za te kochane osoby. Za każdą z nich. Za to, że ich powołałeś i Ty chcesz ich używać. Masz dla nich swój plan. To Ty włożyłeś narzędzie w ich rękę. Narzędzie modlitwy, świadectwo. Dziękczynienie, Słowo Boże, które jest mieczem. Panie, ja modlę się, aby to narzędzie było w ich rękach. Tak wyciągamy nad nimi nasze ręce, jako ich bracia, słudzy Pańscy. Panie, ja się modlę, aby każda z tych osób doznała teraz takiego wzmocnienia i podniesienia. Panie, aby na nowo poczuli to narzędzie w swoje ręce. Panie, ja Ci dziękuję, że w ten ponadnaturalny sposób, Panie, Ty przywracasz to, co utraciliśmy. Panie, dotknij się każdego jednego serca. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Błogosławimy, Panie, te osoby. Błogosławimy je w imieniu Twoim, Panie. Ja modlę się o Twoje sługi i służebnice teraz. Panie, Ty poruszaj ich swoim Duchem Świętym. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za nich. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Panie, ja błogosławię w imieniu Twoim. Panie, ja błogosławię w imieniu Twoim. Panie, ja błogosławię w imieniu Twoim. Panie, tak, dziękuję Ci za każdą z tych osób, za Twoje służebnice, Panie. Błogosławię w imieniu Twoim. Błogosławię Ciebie w imieniu Pańskim. Błogosławię w imieniu Jezusa, Panie. Ty dotknij się tych serc otwartych i na te serca spragnione, Panie. Na serca spragnione. W imieniu Jezusa. A błogosławię, Panie. Błogosławimy Was. Błogosławimy w imieniu Jezusa. Błogosławimy w imieniu Jezusa. Halleluja. Jeśli Bóg z Wami, któż przeciwko Wam? Błogosławię w imieniu Jezusa. Błogosławię w imieniu Pańskim. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Błogosławię Cię, bracie. Halleluja. Każdą z tych osób błogosławimy, które byłem w stanie dotknąć ręką, i te, które nie. Każda z Was jest błogosławiona dzisiaj. Halleluja. A tak chciejcie patrzeć na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Patrzcie na Niego. Ja wiem, że jest wiele pokus i atrakcji na prawo, na lewo, ale Pan Jezus Chrystus jest naszym centrum. Patrzmy na Niego. Niech Bóg Was błogosławi i wzmacnia. Niech ten kongres będzie takim czasem Bożego działania. Amen. Czujecie się lepiej? Amen. Niech Bóg Was błogosławi, siostry i bracia. Oddaję głos. Przepraszam.